Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
To dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy udaje się powstrzymać rosyjskie natarcie, przyznaje w najnowszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Mija 5 lat od pożaru w katedrze Notre Dame w Paryżu. Jej otwarcie przewidziano na 8 grudnia. W tych dniach ogłoszono konkurs na nowe witraże. Dokument Watykanu o ludzkiej godności to poważne wyzwanie dla amerykańskich katolików, uważa arcybiskup Waszyngtonu. Wskazuje w szczególności na problemy z karą śmierci. 15 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie rozpoczęły się obrady Rady Kardynałów. Jest to ciało doradcze ustanowione na początku pontyfikatu. Składa się z 9 kardynałów, którzy pomagają papieżowi w reformie Kościoła i Kurii Rzymskiej. W 3-dniowym spotkaniu uczestniczy Ojciec Święty. Na razie nie podano tematu obrad. Ukraina żyje, Ukraina się modli. Ukraina nie tylko jest w stanie pokonać niesprawiedliwą agresję rosyjskiego napastnika, ale także rozbudowuje ojczyznę, wskazuje w najnowszym orędziu wojennym zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup Światosław Szewczuk.
Wprawdzie ostatniego tygodnia my sprawdzi
W ostatnim tygodniu podziwiamy bohaterstwo ukraińskiej armii, która z mniejszą liczbą żołnierzy, ale z większą motywacją nie tylko powstrzymuje natarcie, ale także broni swej ojczyzny. W ostatnim tygodniu wzrosła liczba rosyjskich zbrodni przeciwko ludności cywilnej. Podsekretarz generalny ONZ Mirosław Jęcza powiedział, iż Rosja stworzyła nowy model wojny. Polega on na systematycznym niszczeniu infrastruktury cywilnej, niszczeniu miast i wsi na Ukrainie.
Rujnowania miast i sił Ukrainy.
Arcybiskup Szewczuk zauważył, że w ostatnim tygodniu nastąpiła fala ataków na elektrownie, dlatego zaapelował o oszczędzanie prądu. Mija 5 lat od pożaru paryskiej katedry Notre Dame. Jej ponowne otwarcie planowane jest na 8 grudnia. W związku z tym ogłoszono konkurs na nowoczesne witraże.
Wprowadzenie do odrestaurowanej katedry współczesnych witraży wywołało spore poruszenie. Zapowiedział to prezydent Macron, motywując to pragnieniem pozostawienia w bazylice śladu XXI wieku, który okazał się dla katedry tak bolesny poprzez wyniszczający pożar. Warunkiem, jaki mają spełnić artyści, jest to, by nowe witraże wytwarzały naturalne światło o tym samym charakterze, kolorze i intensywności, co obecnie dostarczane przez istniejące okna.
Rozpoczęte 10 kwietnia konsultacje zakończą się pod koniec maja, ale witraże będą wykonane dopiero w 2026 roku. Ich prototyp zostanie zaprezentowany w czasie grudniowego otwarcia paryskiej katedry. Nauka stale dostarcza nam nowych informacji o początku człowieka i jego płynnym rozwoju. Powinno nas to wprawiać zdumienie, my tymczasem kurczowo trzymamy się bezpodstawnych z biologicznego punktu widzenia koncepcji. Zwrócił na to uwagę były arcybiskup Paryża, który zanim został kapłanem przez 11 lat wykonywał zawód lekarza. Na zaproszenie organizacji Rezovi wygłosił wykład na temat ludzkiego embrionu.
Donc la vie commence vraiment.
Życie naprawdę zaczyna się od zapłodnienia, to jest od połączenia dwóch komórek płciowych, a zarodek w kategoriach biologicznych jest jednostką ludzką z własną informacją genetyczną. Nie jest ani ojcem, ani matką, ale oryginalną istotą, produktem obu. Innymi słowy, trudno powiedzieć, że to jest moje ciało. Nie, biologicznie to nie jest ciało matki.
Arcybiskup Opetit przypomniał, że kiedy kobieta zaczyna się domyślać, że może być w ciąży, nosi już w sobie organizm, w którym rozwijają się wszystkie najważniejsze organy. Jedyną rzeczą, której mały człowiek będzie się musiał nauczyć po przyjściu na świat, jest oddychanie. Ma mu w tym pomóc pierwszy klaps. Ja też go dawałem, kiedy jako lekarz musiałem odbierać poród, wspomina były arcybiskup Paryża. Najnowsza deklaracja Stolicy Apostolskiej o ludzkiej godności to poważne wyzwanie dla katolików w Stanach Zjednoczonych, mówi goszczący w Watykanie arcybiskup Waszyngtonu. podkreśla, że po raz kolejny przypomniano w niej o niedopuszczalności kary śmierci.
Większość ludzi z pewnością dostrzegło, że Kościół stale wzmacniał swój sprzeciw wobec kary śmierci i coraz bardziej traktował ją jako coś, co nigdy nie jest uzasadnione. Dla wielu osób będzie to jednak wyzwanie, ponieważ tak często widzimy w dzisiejszym świecie przerażające akty przemocy, masowe zabójstwa. Te sytuacje zmuszają nas do zastanowienia się, w jaki sposób sprawcy nadal cieszą się ludzką godnością. Dokument podkreśla jednak, że nadal ją posiadają.
Zdaniem kardynała Wiltona Gregory innym ważnym tematem jest gender. Dokument wzywa do szacunku dla każdej osoby, ale zarazem przypomina, że naszą tożsamość płciową otrzymujemy od Stwórcy. To będzie artystyczna uczta, tak wystawę jedynego w polskich zbiorach obrazu Vincenta van Gogha zapowiada w rozmowie z Radiem Watykańskim Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Mowa o wiejskich chatach pośród drzew z 1883 roku. Dzieło holenderskiego mistrza będzie można zobaczyć już od 26 kwietnia w ramach wystawy Van Gogh – Historia jedynego obrazu w muzeum mieszczącym się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego rozmawiał Karol Darmoros z Polskiego Radia.
Panie dyrektorze, za 2 tygodnie w Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie wielki dzień, wernisaż wystawy Van Gogh – Historię jednego obrazu, czyli ekspozycja jedynego w polskich zbiorach dzieła holenderskiego mistrza. Mówimy tu o obrazie Wiejskie chaty pośród drzew. Co czyni go wyjątkowym, poza tym oczywiście, że jest jedynym w Polsce?
Wyjątkowość tutaj ja bym widział na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to obraz bardzo nietypowy jak dla twórczości Van Gogha, bo pochodzi z tego wczesnego okresu, mówimy o roku 1883, ale tak jak brzmi tytuł naszej wystawy Historię jednego obrazu, pokazujemy tutaj dzieje tego obrazu, jak on wędrował po Europie, aż wreszcie dotarł do Polski. Pamiętajmy, że obraz, który znalazł się w polskich zbiorach pod koniec lat 80. tak naprawdę przez lata był nieznany, a jeśli nawet już był znany, to bardzo mocno wątpiono w jego autentyczność. I to wymagało bardzo wielu prac i tutaj wielki ukłon w stronę przede wszystkim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sfinansowało te badania i oczywiście znakomitych badaczy z Muzeum Narodowego w Krakowie, którzy wespół z badaczami z Amsterdamu, z Muzeum Van Gogha przebadali obraz i pod względem technicznym, sprawdzając te wszystkie kolejne warstwy, odtwarzając niejako historię tego obrazu, ale właśnie też jego losy, to w jaki sposób trafił do Polski. To wszystko, ale również miejsce, w jakim będziemy eksponowali obraz, a więc właśnie Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, bo obraz jest częścią zbiorów Galerii Porczyńskich, oddziału muzeum, który będziemy w przyszłości budowali na Placu Bankowym. To wszystko pokazuje, jak ważna była sztuka w życiu naszych patronów. Mówię tutaj o Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. My chcemy pokazywać ten obraz w bardzo szerokim kontekście, opowiadać oczywiście o jego historii, o Van Goghu, ale też mówić i przypominać o tym, jak Jan Paweł II, sam przecież artysta, aktor, pisarz, poeta, patrzył na sztukę, z jakim wielkim zainteresowaniem śledził to wszystko, co dotyczyło zmian w świecie sztuki. Spotykał się przecież z artystami. Nie tak dawno, przecież 4 kwietnia obchodziliśmy okrągłą rocznicę słynnego listu Jana Pawła II do artystów, wydanego w 1999 roku, który w moim przekonaniu jest taką kwintesencją patrzenia na to, czym jest sztuka, skąd się wywodzi, czym jest piękno, jak na to piękno należy patrzeć, jak należy łączyć pracę artysty, pracę twórcy, taką trochę mechaniczną, jak pisał Jan Paweł II, ale właśnie z tym pięknem duchowym, z tym pięknem moralnym. To wszystko, myślę, jest bardzo ważny taki element edukacyjny.
Wiele wątków tutaj pan dyrektor już poruszył, ale chciałbym właśnie troszkę wrócić do historii tego obrazu. Wspomniał pan o kolekcji Porczyńskich, która, jak rozumiem, rozumiem, trafiła do archidiecezji warszawskiej. W ten sposób możemy mówić o tej polskiej historii tego obrazu. I o tych badaniach potwierdzających autorstwo też już pan wspominał, ale czy były już wcześniej jakieś podejrzenia, że to może być Van Gogh i czy takich pereł, podobnych pereł właśnie w kolekcji Porczyńskich może być więcej?
No myślę, że jeśli mówimy o kolejnych tego typu odkryciach, to na pewno takie się pojawią. Przypomnijmy, że ta kolekcja liczy ponad 400 obrazów i ta tajemniczość polega też na tym, że one nigdy nie były przebadane w pełni. Pan Porczyński przekazał tą kolekcję na początku lat 90. archidiecezji warszawskiej. Część tych obrazów była eksponowana, pokazywana za granicą, ale nigdy nie sporządzono właśnie takiego stricte naukowego inwentarza, więc na pewno tam się znajdują jeszcze bardzo, bardzo ciekawe dzieła mistrzów czy uczniów tych mistrzów. Cała ta kolekcja zresztą stanowi podstawę do budowania bardzo ciekawej ekspozycji, więc na pewno będziemy w przyszłości takie działania podejmować. A tak jak mówię, no pamiętajmy, Van Gogh stworzył około 800 obrazów i ten jest jedynym, który mamy w Polsce, więc jest to też powód do dumy, chwały i powinniśmy się tym chwalić.
Patrząc oczywiście na zdjęcia tego obrazu, zastanawiałem się, czy to nie jest taki krajobraz, który moglibyśmy przypisać właśnie jakiejś polskiej wsi, bo to nie jest taki typowy Van Gogh, jakiego znamy, to nie jest nic podobnego do Gwiaździstej Nocy, Autoportretu czy Słoneczników, tu bliżej może mu do Zjadaczy Ziemniaków, innego oczywiście znanego dzieła, utrzymanych w takich ciemnych, powiedzielibyśmy, jesiennych barwach.
No absolutnie tak. To też pewnie stanowi o jego wyjątkowości. Kiedy patrzymy na ten wiejski pejzaż, na to światło, na to słońce gdzieś tam wychodzące, być może po deszczu, wiemy też, że Van Gogh najprawdopodobniej namalował ten obraz, mówiąc kolokwialnie, za jednym podejściem. Ta kreska jest trochę inna, jak twierdzą badacze, niż ta późniejsza. Oczywiście kolorystyka, tak jak pan redaktor wspomniał, ale to wszystko stanowi o jego wyjątkowości, podobnie jak różnego rodzaju, nie wiem, załamania, na przykład w lewym górnym rogu ten obraz jest załamany, bo ponieważ przez jakiś czas leżał gdzieś tam w szpargałach na strychu, przez kilka lat był naklejony czy nabity na jakąś deskę po to, żeby nie został zniszczony. Te wszystkie elementy odtwarzają też historię i drogę tego obrazu, a cały czas mówimy o tej wczesnej działalności Van Gogha. Van Gogh namalował go, tak jak wspomniałem, w roku 1883. Te wszystkie wielkie prace powstały dopiero jakieś pięć lat później, więc można by powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy on wkracza dopiero w ten malarski świat.
To jeszcze raz, panie dyrektorze, wernisaż tej wystawy, do kiedy Van Gogha będzie można oglądać w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego?
Szanowni państwo, więc wernisaż odbywa się 25 kwietnia, natomiast od 26 kwietnia do 8 grudnia można w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oglądać obraz Wincentego Van Gogha, Wiejskie chaty pośród drzew. Jednocześnie, kupując bilet na tą wystawę, mogą państwo zobaczyć ekspozycję stałą w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, co myślę będzie doskonałym uzupełnieniem takiej intelektualnej, artystycznej uczty, na jaką już dzisiaj zapraszam.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.